Critical Hit, how you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit. Z audycji o grach fabularnych i nie tylko. Nazywam się Dawid Anioł i dzisiaj razem z Łukaszem.
Dzień dobry.
Przedstawimy wam nasze sposoby na pisanie interesujących postaci. Bo skoro skrytykowaliśmy wcześniej kurs za $360, jak pisać postacie, żeby nikogo nie urazić, to my przedstawimy swoją alternatywę. Jak my to robimy? Oczywiście wszystko jest za darmo.
Tak, zapraszamy. Przede wszystkim potrzebne będzie klawiatura, monitor, ewentualnie jeżeli ktoś oldschoolowy, to kartka papieru i długopis.
I
jeżeli new school, tak. I trochę dystansu do siebie.
I do reszty świata.
Tak.
I od czego zaczynamy? Obojętnie jaki system, to ja najczęściej zacznę od jakiegoś archetypu. Jaką postać potrzebuję? Co mniej więcej ma reprezentować? Co mniej więcej ma robić? Obojętnie, czy to jest RPG, opowiadanie, czy cokolwiek innego, to rola postaci w świecie. Jakieś początkowe koncepty, na przykład można się wzorować, na przykład oglądasz film, o, przydałby mi się ktoś taki, właśnie on. I już masz pewien archetyp. Wiesz, jakie cechy najbardziej ma charakterystyczne. Nie musisz kalkować postaci, tylko przynieść to, co jest ci w danej chwili potrzebne.
Tak. Jeżeli zobaczysz jeden film z Clintem i Studem, to widziałeś je wszystkie. A twoje postaci kowbojów będą już zawsze w tym samym typie. Ale to niekoniecznie jest złe, bo często właśnie ludzie, którzy silią się na zbytnią oryginalność, potem tworzą postacie, które nie pasują do konwencji.
No, nie każdy musiał być krasnoludem, ekologiem, który rozczarował rodziców ród i zakochał się w elfie.
Tak, zdecydowanie. I tak samo też granie postacią, która jest jakby integralną częścią społeczeństwa, nie jest złe. Często też właśnie, jeżeli jest, zakładając szerokie terminy, że normatywna, w sensie, że nie ma żadnych dziwnych albo udziwnień, albo żadnych cech, które sprawiają, że jest special. I też, jak już to mówiliśmy parokrotnie, no najlepiej jest, żeby jej jakieś preferencje czy umiłowania nie stanowiły jej całości charakteru.
Tak, bo w postaci ważniejsze jest to, co sprawia, że postać jest tą postacią, pewne bardziej charakterystyczne cechy. Na początku, jak się tworzy postać, nie musi być jakoś super głęboka. Po prostu piszesz kilka rzeczy, na przykład no potrzebuj kogoś do intryg. Ale jednocześnie ma być to coś w stylu krytego antagonisty. To na pewno będzie postać oparta bardziej na inteligencji niż na sile. Czy też będzie miała jakieś kontakty, będzie się wyrażać w odpowiedni sposób.
I to właśnie jest to, że ludzie często tak sobie myślą, że a, zrobię sobie po prostu klasyczną postać i to będzie kijowe, nikomu się nie będzie podobać. A czasami nawet to jest wręcz miłe.
No, nie każdy paladyn musi być, mieć jakąkolwiek większą głębię, jakąś tragedię ze sobą czy coś. Może być po prostu paladynem, który jest super dobry, nie ma w nim żadnego mroku ani nic. Może nie mieć żadnych dylematów, może być po prostu przygłupim, praworządnie dobrym paladynem i...
Tak. I to jest też całkowicie okej. Okay. Nie trzeba się silić na edgy postacie w mrocznych kapeluszach.
Mroczne kapelusze.
Ani na sytuacje, gdzie potem trzeba będzie cały czas mówić z włoskim akcentem. O. Ale no, jak się tworzy postać, to po prostu czasami naprawdę, jeżeli się wzoruje na rzeczach, które już były, to są okej. Okay. Zwłaszcza jeżeli się bierze kilka cech z różnych postaci i się łączy ze sobą.
Tak, więc jak już to się zapisze, to masz jakby pierwszą, nie wiem, warstwę swojej postaci, tak?
Tak.
Wiesz, jakie jest jej miejsce w świecie, co mniej więcej ma reprezentować, do czego ogólnie ma służyć. Teraz dopiero zaczynasz się bawić w dodawanie jej głębi, wpasowywać ją w ten świat. Sprawiać, że z kompletnie pospolitego pomysłu tworzysz coś oryginalnego, coś, co mogłobyś tylko tobie. Czy jest to przede wszystkim też dodawanie wad postaci?
Tak, bo to nudne jest, jeżeli postać nie ma żadnych wad, tylko jest kryształowo idealna.
Tak, no chyba, że taka była intencja, tak, że jeżeli postać na przykład jest łucznikiem, to jest tym najlepszym, najlepszym z najlepszych, ten snajper przez sen.
Tak. Albo jeżeli jest strzelcem wyborowym, to trafi wszystko, czego nawet nie widzi.
Tak, ale to jest jedna strona postaci. Może być tym super strzelcem, ale na przykład leżeć w czymś kompletnie innym. Nie wiem, może mieć na przykład astmę i nie móc biegać, co doprowadzi do kilku śmiesznych sytuacji, kiedy trzeba uciekać, a za kilka metrów słyszycie dyszenie za sobą.
Ewentualnie postać, która jest idealną maszyną do zabijania, ale nie potrafi wejść przez nic innego jak tylko okno. Nie mówiąc o tym, że zapominał o fakcie, że łuk do czegoś się przydaje.
Tak, i takie właśnie wady. Czy na przykład będzie super silna, ale naiwna i łatwo wykorzystywana przez innych. To sprawia, że postać staje się bardziej trójwymiarowa, można ją polubić. Ale nie zawsze chcemy, żeby postać była lubiana.
No nie. Czasami właśnie też chcemy to, żeby postać była wrednym sukinsynem. I wtedy jest fajna. Czasami na przykład lubię tworzyć postaci niezależne, które wkurzają graczy.
Coś o tym wiem.
I po prostu czasami nie sztuką jest zrobić kogoś, kogo postać lubi, bo ta postać potem będzie tak się zgadzała na każdym kroku, albo nawet, że tak powiem, będzie wybiegała naprzeciw potrzebom tej drugiej postaci, będąc krok przed. Ale kiedy postać jest taka, która wyszła, która antagonizuje i potrafi sprawić, że fabuła się trochę zmienia naokoło niej, to jest całkiem dobre.
Tak, czy też przy tworzeniu antagonistów to się przydaje. Bo można oczywiście stworzyć, że tak powiem, antagonistę raczej z rządzenia losem niż z jakiejś jego chęci. I wtedy to jest antagonista typu, no tak wchodzi bardziej w szarość niż bieli czern. I to na przykład sprawia, że postać się też z nim utożsamiają, nie? Czy też gracze bardziej. Ale też sztuką jest zrobić antagonistę przy spotkaniu, z którym ciarki będą mi przychodzić po plecach. Że będą wiedzieli, no, że to, co robił, to tylko sprawia mu przyjemność.
No. I czasami właśnie można stworzyć takiego antagonistę, że tu się już wydaje, że wszystko będzie dobrze, że jest idealnie. I nagle ktoś, kto teoretycznie był jakby sprzymierzeńcem, okazuje się, że jasz tyle w plecy.
Tak, albo wracasz do pewnej lokacji i co znajdujesz? Towarzysza z drużyny już nie będącego w stanie być z tą drużyną. I jeszcze co do postaci można dodać, to tak jak na tych pierwszych etapach nie powinniśmy zakładać tych specjalnych, to potem mogą się one pojawić. Na przykład rozdwojenie jaźni, albo jakieś okaleczenie, które definiuje naszą postać. Ale to już są mniejsze szczegóły, które bardziej służą podkreśleniu pewnych cech, a nie mają je zastępować.
No tak, to są jednak potem sytuacje, które mają skupić się na tym, żeby dodać głębi, ale nie stać się tłem. Głębia nie jest po prostu pierwszym planem. Głębia jest tym, co jest, jak samo słowo wskazuje, głębiej.
Tego z swojej strony polecam zwykle na początku określić, nie wiem, z 5 cech postaci podstawowych, w tym jedną wadę. Później dopiero zacząć bawić się w szczegóły, że dlaczego tak, a nie inaczej. Ogólnie zacząć tworzyć otoczkę postaci, tło, na przykład środowisko, w jakim żyła, to czym się zajmuje, jak ukształtowało ją to, czym się zajmuje, czy czegoś nie lubi, czy coś lubi, to dopiero na koniec, jako dodatek.
Tak. I potem właśnie, potem jest ten fragment stworzenia postaci, kiedy już masz te wszystkie rzeczy, dodajesz, ale koniec końców, kiedy zaczynasz ją odgrywać, to zawsze wtedy jest ten moment, kiedy dokonujesz pewnych zmian. Drobnych bądź mniej drobnych. Postaci ewoluują w trakcie odgrywania. To też jest fakt.
Tak, i to nie tylko w RPG-ach, w książkach czy innych opowiadaniach. Również postać nigdy w punkcie wyjściowym, czy też w środku nie jest taka sama. Przechodzi jakąś tą drogę, coś się dzieje. Tak samo też z postaciami niezależnymi. Masz właśnie w grach RPG, one też mogą ewoluować. Może nie podczas na przykład tych spotkań z graczami, czy tam jakichś tarczek słownych, ale na przykład przy jednym spotkaniu, jeżeli przegra, powiem słownie, z jakąś postacią, to przy kolejnym i w takim starciu może się okazać, że kompletnie warunki się zmieniły.
I właśnie potem jest tak kompletnie inaczej też. I inaczej to wygląda, bo postać się zmienia, adaptuje się do tego, wie czego się spodziewać, prawda? I nie zachowa się już w ten sam sposób. Raczej. A nie zachowa się w ten sposób, bo już ma to przekonanie, że to poprzednie zachowanie wpłynęło negatywnie, albo nie udało się to, co zakładała. Tak jak zresztą normalni ludzie mają, że jeżeli zauważą, że coś nie działa, to zmieniają swoje podejście, prawda? I no, też o to chodzi. I też o to chodzi w postaciach, żeby one były takie, w które da się uwierzyć, czy mogą istnieć, prawda? Nawet nie z perspektywy tego, że mają jakieś supermoce, tylko z perspektywy tego, jak się zachowują.
Tak, to też sprawia, że światy, w których się odkrywa, które się czyta, które się gra, stają się bardziej prawdziwe. Jeżeli się zmieniają razem z postacią, jeżeli nie są to światy typowo statyczne.
No nie, patrząc na to, że często w kampaniach, które czy ja prowadzę, czy były prowadzone, postacie miały jakiś wpływ na świat i ten świat się zmieniał. To świat zmieniał też je, prawda?
Jeszcze później, czy prowadzeniu postaci, czy odgrywaniu jej, to ważne, tak jak mamy w drodze bohatera, ten próby czas największego kryzysu, żeby historia pokazywała graczy nie, czy też postaci nie tylko w chwale, ale też pokazywała ich w chwili upadku, bo to są też momenty, które definiują pewne ich cechy. Mogą sprawić, że postać się zmieni.
Na przykład dobrym przykładem będzie ostatnia kampania w Mistborne, gdzie zakończenie jakby jednej z podczęści tej kampanii zmieniło postać z takiego śmieszka, heheszka na bardzo zimnego człowieka.
Typu najpierw strzelam, później pytam.
I tu właśnie ta osobista tragedia już się wydarzyła w trakcie gry, więc dała możliwość pokazania tego, jak to wpływa. I to rozwój postaci też nie zawsze musi być w pozytywnym kierunku, prawda?
Tak, postać może w trakcie kampanii się na gorsze. To nie zawsze musi być postęp, bo postać jest już tylko coraz bardziej dobra, coraz lepsza. Ale może się wahać raz.
Raz będzie chciała kogoś zabić, potem będzie się wypierać tego, że chce tą osobę zabić.
No nie zawsze zabić, ale że nie będzie taka jednoznaczna, że robi tylko dobre rzeczy, albo tylko złe, tylko normalnie jest. Będzie się wahać raz pomiędzy jednym a drugim.
I te wahania też są ludzkie, no bo wiadomo jest, że nie każdy zawsze jest w stanie podjąć taką trudną decyzję od razu, trzymać się jej. Zwłaszcza na przykład, jeżeli postać wcześniej była całkiem normalnym członkiem społeczeństwa, który się nie wyróżnia za bardzo. Bo to byłoby też trochę nierealistyczne, że nagle ktoś, kto kompletnie nie miał żadnego doświadczenia z byciem postawionym jako osoba odpowiedzialna za coś, tylko tylko wypełniała rozkazy albo było jej mówione, co ma zrobić, żeby nagle wiedziała, jak zarządzać, czy jak przewodzić.
Tak, ale będzie się tego uczyć.
Tak. Przeć.
I będzie jej się nie udawało, co najważniejsze do pokazania. Często przy postaciach nieważne są ich sukcesy, bo sukces nic nie zmienia, ale porażki, bo to one zmuszają ich do zmian.
I właśnie postaci potem takie, które są zapamiętywane.
Postać nie może być zapamiętywana przez to, jak się grasz się z nią utożsamiał, czy też z drugą stronę to, jak bardzo jej nienawidził. Na postaci no takich idealnych to nikt nie zapamięta.
No nie.
Chociaż są ludzie, którzy lubią takimi grać. Ja jako mistrz gry, no często się zdarza, że jak już jako gracz mam tą okazję, to chcę poczuć system, co może mi zaoferować. Co ogólnie mógł zrobić, żeby mieć jak najwięcej pola do popisu, bo nie wiadomo kiedy znowu zagram, nie? Mhm.
Tak, ale to też często jest tak, że te postacie są idealne, znaczy idealne, są po prostu mocne jako postaci w mechanice, niekoniecznie są idealne jako postaci psychologicznie. Te słynne rzuty na spirit, które się nigdy nie udawały.
To już tak podsumowując krótko, to najpierw najlepiej ogólnie określić postać, jakieś jej najważniejsze cechy, zarysować jakieś wady, później zacząć dodawać jej głębi tła, wady, dlaczego takie, a nie inne, a może nawet jest więcej wad, czy coś ukrywa, czy coś ze środowiska, czy coś właśnie z tego środowiska na nim wpłynęło, że jest tak, a nie inaczej.
Mhm.
Dopiero na koniec zaczynasz wpasowywać postać kompletnie w świat. I wtedy postacie, jeżeli będą ewoluować, jeżeli będzie można je albo pokochać, albo znienawidzić, to najpewniej zostaną zapamiętane, a przede wszystkim będą interesujące. Coś chcesz dodać na koniec?
No, po prostu nie warto też przekombinowywać spraw.
Tak, czasami z prostych pomysłów da się zrobić super postacie.
Tak, bez safe space'ów, ani sprawienia, że wszystkie możliwe mniejszości będą reprezentowane.
Tak, jakieś postacie typowo schematyczne nie są zawsze złe. Czasami chcesz wejść w ten schemat, chcesz go jakoś wypuklić. Po to, na przykład, żeby pokazać, jak głupi jest ten schemat, co może być z nim nie tak, jeżeli doprowadzisz go do ekstremy. Albo na odwrót, pokazać, że to taki schemat może kryć w sobie dużo, dużo więcej.
No tak. Często też dobrze jest sobie zrobić coś, co może być takim pastiszem czy parodią czegoś. To wtedy też jest zwykle zapamiętywane dobrze. Jeżeli oczywiście to też odpowiada innym graczom.
Tak, bo nie każdy nagle chce sobie z czegoś zażartować. Czy też zobaczyć coś, co na przykład lubi w formie bardzo wykręconej tak, żeby robić sobie z niej żarty. Co ważniejsze, postacie zawsze są ciekawe właśnie ze względu na swoje cechy głębsze charakteru, niż to, jakie w zasadzie są na tym pierwszym punkcie. Później nie trzeba ich robić w rodzaju jakiś special, żeby były zapamiętane, żeby były wyjątkowe. Cechy, ogólnie proces, który opisaliśmy, to nieważne, czy to postać, czy mężczyzną, kobietą, jakiej będzie rasy, jakiego czy koloru skóry.
Helikopterem Apache.
Tak. W zasadzie nie jest nigdy ważne, bo to nie to się liczy w postaciach.
Tak.
Bo to nie jest tak, że o, męska postać, to kobiety się z nią nie będą utożsamiać, albo na odwrót.
No nie.
To też nigdy tak nie jest. Tak, są dwie właściwie serie książek, gdzie moimi głównymi, ulubionymi protagonistami są właśnie kobiety. To są jedne z lepszych serii, które czytałem, więc które mnie najbardziej wciągnęły. No więc to wszystko w tym odcinku. Sesja się skończyła, to następne powinny wychodzić bardziej regularnie.
Tak.
Więc do usłyszenia w kolejnym Critical Hit.